dwóch po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch.
Witamy, witamy. Kolejny odcinek podcastu dwóch po dwóch i to jest numer 102. I od razu uprzedzę pytania, nie będziemy tutaj rozmawiać o 102 dalmatyńczykach. To sobie każdy pewnie obejrzał i wie, o co chodzi.
Podejrzewam, że to też nie będzie podcast na 102, więc...
No zobaczymy jeszcze, zobaczymy.
Może będzie fajnie, kto wie.
Tak, z tej strony Krzysiek, a po drugiej, jak słyszeliście, jest ze mną.
Adam, siema.
Adam, ja bym chciał ten odcinek zacząć tak trochę inaczej niż wszystkie inne nasze odcinki. Nie będziemy piwa otwierać teraz, otworzymy je sobie za parę minut, bo ja bym chciał odpocząć od żartu.
O, będziesz o wypłacie mówił.
Nie. Chciałbym rozpocząć od żartu,
dajesz.
Ponieważ Apple stwierdziło, że najnowszy iPhone to od teraz jest najlepszy smartfon do gier. Nie wiem, czy słyszałeś.
No, okej.
I żeby tutaj bardziej tak rozwinąć temat, tak na sam początek, no to jak dobrze wiecie, była premiera najnowszych iPhone'ów, 15.
My też nie wiemy po co.
iPhone'y 15 Pro i Pro Max mają procesor najnowszy, najszybszy i w ogóle. To jest A17 Pro i no fakt, nie można tak jakby odebrać Apple'owi, że jednak się postarało, jak to zawsze oni ze swoim procesorem, co M1 czy M2 jest idealnym potwierdzeniem w MacBookach i to im nie zabieram naprawdę, bo to jest jeden z pierwszych, jak nie pierwszy chyba chip wykonany w 3-nanometrowym procesie technicznym, więc no jest się czym chwalić, ale tutaj Apple stwierdziło, że to GPU, które tam jest sześciordzeniowe w tym układzie, no to ma wsparcie dla ray tracingu. A gdyby ktoś nie wiedział, co to jest ray tracing, no to ja też mu nie powiem, no bo nie będę tutaj rzucał żadnymi encyklopedycznymi formułkami, po prostu to jest technologia,
na której stoją, na której stoją RTX i PlayStation 5.
Dokładnie. Miałem powiedzieć, że znana z najnowszych kart graficznych od NVIDIA i nie tylko. No, nie wiem jak ty, Adam, zareagowałeś, no ale ja mocno parsknąłem śmiechem, mimo tego, że nie oglądałem konferencji, ze względu na to, że granie na telefonie, granie na smartfonie w takie tytuły, o których zaraz ci powiem, to jest dla mnie jakiś absurd, nieporozumienie. Bo ja rozumiem, można sobie smartfon wziąć na 10 minut do kibla i popykać w Diablo, które jest przystosowane do smartfonów, albo nie wiem, skosić pole w jakiejś tam takiej
Farmville,
Farmville czy innym klonie, jak najbardziej, czy jakieś sudoku ułożyć.
Znaczy, bo ja mam parę takich tytułów, które na komórce są bardzo przyjemne, ale to są raczej gry idle, które odpalasz i przypominasz sobie o nich po 3 miesiącach, włączasz ją z powrotem, ale jestem silny, nie? Bo się samo gra.
tak, ale tu mi chodzi o to, że Apple stwierdziło, że iPhone najnowszy będzie idealną platformą, żeby uruchomić na nim gry AAA, takie jak na przykład Resident Evil Village, który już premierę miał jakiś czas temu, ale jest dostępny w App Store, bo widziałem na MacBooku, sprawdzałem, jest dostępny w App Store, można go kupić za 179 zł, czyli w zasadzie w tej samej cenie co na przykład na Steamie. Ale z zapowiedzi, jakie się pojawiły, czyli gry, które będą wspierane przez iPhone'a, czy może inaczej, iPhone je uruchomi w pełnej jakości ze wszystkimi wodotryskami, które daje ray tracing. Nadal nie wiem, po co to uruchamiać na 6 calach, ale okej. Okay. To jest na przykład najnowszy Assassin. Ten Mirage. On tu tak bardziej z francuskiego trzeba, tak?
No tak.
Mirage. Tak, to gra, która jest, uważaj, na iPhone'a zapowiedziana dopiero na przyszły rok, na początek, a ona ma premierę chyba za jutro.
Ja za chwilę, jakoś tak.
Bo my nagrywamy to 4 października, więc za chwilę jest premiera oficjalna nowego Assassina, ale też ma być Lies of P. Mocny tytuł, który
wyszło chwilę temu, no.
Nie wiem, czy wyszło, ale wyszło, na pewno wyszło, jest w Game Passie. I widziałem, że też jest w App Store za 275 zł. Też jest ta sama cena, co na Steamie, więc ja tutaj nie mam żadnego problemu z tym, że gra, która pojawia się w App Store, jest w tej samej cenie, co na Steamie. No, Apple
znaczy, ja mam pytanie.
Z
racji posiadania tego złomu jesteś bardziej doświadczony. Jak kupisz to na iPhone'ie, to potem na Macu możesz odpalić, czy niekoniecznie?
Ja nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, bo wiesz, no ja niestety jestem Game Pass,
tam musisz wydać dwa razy 200 zł, bo masz telefon i masz to urządzenie laptopa podobne, to znaczy wiesz co, ja bym nie był zaskoczony, jakby Apple poszło w tę stronę. To
nie wiem, nie testowałem, dla mnie na pewno nie jest MacBook dla mnie urządzeniem do grania, więc wątpię, żebym sprawdził, ale jest jeszcze gra Death Stranding, Director's Cut. I uważaj, Adam, ona chyba miała ze 2 lata temu premierę, no nie?
Jakoś, no.
Dobre, przynajmniej dobre 2 lata. Ona w App Store kosztuje 199 zł.
Na Epiku za darmo dawali dwukrotnie.
To raz na Steamie aktualnie sprawdzałem przed nagraniem, to jest około 42 zł. I okej, próbują, ale...
Nie czujesz tego amazingu, nie?
Nie, kompletnie nie czuję amazingu. Coś tam próbują, ale nadal uważam, że granie na urządzeniu, które ma 6 cali, około 6 cali i pakowanie tam technologii, która jest znana z konsol i naprawdę mocnych kart graficznych, gdzie, no sorry, fizyki się nie oszuka, ta grafika musi mieć jednak swoje gabaryty, żeby to działało. Musi mieć odpowiednie chłodzenie przede wszystkim, no bo jak pewnie zdążyłeś zauważyć, iPhone po odpaleniu jakiejkolwiek trochę bardziej wymagającej gry miał ponad 50 stopni na obudowie, więc...
Dlatego musisz mieć etuja.
Nie, w połączeniu z tytanową obudową, to ja nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, więc nawet były takie filmiki, gdzie ktoś podłączył iPhone'a do telewizora, do tego iPhone'a podłączył pada, do iPhone'a musiał dołożyć dodatkowe chłodzenie z wentylatorem i stwierdził, że on ma przenośną konsolę. No, on chyba nigdy Switcha nie widział, więc no absurd troszeczkę i no podsumowując tylko, bo już trochę mi w gardle zaschło.
Jedną rzecz chciałem sprawdzić.
Sprawdzaj.
iPhone 15 128, wersja nie Pro.
No 6000?
Nie, 4700. Tak, pierwsza cena z brzegu.
Ale tylko Pro obsługuje Ray Tracing.
Przepraszam.
No, także popraw się. Popraw się.
Poprawiam się.
Jak dobrze pamiętam, to jest 5999 zł.
No ja pierwszą cenę, jaka mi wyskoczyła, Apple iPhone 15 Pro 256, to jest 7199 zł. To jest pierwsza cena. Nie mówię, że to jest jedyna, że to jest najlepsza. 7200. Ile kosztuje PlayStation 5?
No ze 2,5. Masz przynajmniej.
2400. Ile kosztuje telewizor 55 cali?
Aha.
Dwójkę. To masz 5,5. Jeszcze zostało, tak?
Jeszcze sobie Switcha możesz dokupić.
I możesz sobie dokupić Switcha. I rocznego Game Passa. Na upartego, jeżeli bardzo będziesz chciał. Nie widzę sensu absolutnie.
Nie, ja podsumuję to tak, że po prostu... No,
ale Krzychu, no przecież za jednego takiego iPhone'a, żeby sobie na nim pograć i się poparzyć, jesteś w stanie kupić PlayStation 5, jesteś w stanie kupić 55-calowy telewizor, jesteś w stanie kupić sobie Switcha, jeszcze zostanie na zgrzewkę browaru.
No, otóż to, no. Po prostu nie nazywajmy gówna czekoladą, no. Tak, no, ale... tak chciałem to podsumować i przejdźmy po prostu dalej. No.
Tak, ja nalegam, żebyśmy się napili.
Jeśli chcecie kupić iPhone'a 15 Pro, to
śmiało.
Kupcie lepiej 14 Pro, bo chyba się bardziej opłaca.
Znaczy kupcie sobie nawet 6, to nie problem, ale wiesz, my nie rozumiemy pewnych rzeczy. Tak samo jak w przypadku aut elektrycznych nie rozumiemy, że 8-godzinne ładowanie trwa 20 sekund. My nie jesteśmy w stanie tego rozumem objąć, także
w niestety, ogóle. No. Dobra, przejdźmy do tego piwa.
Co ty dzisiaj masz? Bo ja klasycznie.
Ja szybciutko, powolutku, ze względu na to, że mam imperialnego stouta. Ja już się tłumaczę. Ja nie lubię ciemnego piwa, naprawdę. Tylko jest jeden problem, bo aktualnie jak spojrzałem w kuchni, mam 4 czarne piwa na blacie. No i wybrałem to, uważaj, które jest najsłabsze. A to najsłabsze piwo w moim przypadku to jest Skarb Masonów i ma 8% alkoholu. I to jest najsłabsze. Potem było 10 i 13, więc no sam widzisz,
rozumiem,
żebym dotrwał do końca, otwieram sobie
piwo. U mnie jest perła miodowa. U mnie jest perła miodowa, bo taką miałem i ona ma 5,4% objętości alkoholu, więc będę miał trochę mniej niż ty.
A jak wypiję pół tego piwa, to będę miał 4%?
Nie, będziesz miał 50%, bo pół.
Tak, dokładnie.
Dobra, 5,8.
Mam nadzieję, że to się... Kurde, nawet otworzyć nie mogę, pan.
Ja też nie, co się stało?
Zaotwieracz mi się ślizgo.
My z wyprawy by wyszliśmy tak strasznieśmy?
Jezus, ale ja się będę męczył z tym piwem. Nie, dobra, naprawdę. Mam nadzieję, że... Jezus, jakie to jest ciemne i gęste. Jakbym olej wlewał po 35 tysiącach kilometrów Berlingu. No dobra.
W Berlingu to będzie żółty, tak?
Nie, w Berlingu będzie taki czarny jak smoła.
Wasze no zdrowie.
Wasze zdrowie. O, nawet że jeszcze w dacie jest. Dobra.
O, widzisz.
Jezus, ale się... Nie. Ale wiesz co, podoba mi się na butelce,
no,
że jest napisane, że w przyrodzie takie piwa występują dziś rzadziej niż jednorożce i bursztynowe komnaty.
Mhm. Gdzieś są, tak?
Sprytne, dokładnie.
No. Zaglądam tutaj w tego naszego plika magicznego i tam masz napisane parę rzeczy od siebie. Ja
no
mam
dałem, no.
Nie wpisane nic, z tego względu, że się u mnie nie działo za wiele w ciągu ostatnich.
Ale ty
dodatku.
Się w głównym temacie wygadasz bardzo dużo, no, więc
tak,
myślę, że to się jakoś,
no,
jakoś się wyrówna, no nie?
No. A, no to powiedz, co tam się działo u ciebie ostatnio, bo widzę tam emocje i zawiesiste R w środku było.
Wiesz, tutaj kilka rzeczy już jest wpisywane przez ostatnie, powiedzmy, 3 tygodnie, więc te emocje mogły trochę opaść. Ale...
A to dobrze, bo to tak na chłodno to lepiej.
Czy ja wiem. Zazwyczaj to powinniśmy to od razu nagrywać, jak do ciebie dzwonię. I puszczać takie shorty.
Ale mój telefon nie nagrywa. Jak twój telefon nagrywa, to śmiało, ja nie mam nic przeciwko.
Okej, okay, mój jest chiński, więc wiesz, nagrywanie ma od razu.
A który nie jest chiński?
No iPhone. A nie, przepraszam, dobra. Pierwsze, co tutaj wpisałem, Adam, to są moje przygody z operą. Jak wiesz, jak być może też wiecie, drodzy słuchacze, ja opery używam przynajmniej od kilku lat. Przesiadłem się, już nie pamiętam z czego, ale wiem, że kiedyś używałem Maxtona. Ale no to była jeszcze bardziej dziurawa przeglądarka, jak się później okazało, z wersji na wersję, więc zmieniłem
znaczy
na operę.
Nie, no, tam wersja poniżej piątki była dobra, no nie mów, ja też używałem bardzo długo i chwaliłem sobie niezwykle.
Ja też swego czasu, ale jednak opera najpierw wylądowała u mnie na telefonie, potem wylądowała na PC-cie i na MacBooku teraz, więc... Fajne jest to, że możesz sobie wszystko zsynchronizować pomiędzy komputerami tak jakby wewnątrz opery. I tu nie chodzi tylko o zakładki, ale też wszystkie inne, jakąś historię i tak dalej. Ale no niestety, jak to tutaj napisałem, opera wkurwiła i zaskoczyła mnie jednocześnie. I żeby też nie przedłużając, chodzi o to, że pewnego razu pojawiła się aktualizacja, a domyślnie opera niestety ma tak, że aktualizacje robią się automatycznie. I nawet nie wiesz, jaką wersję używasz, dopóki nie wejdziesz w ustawienia.
No, odpalasz ją, a to nagle masz nową wersję, ponieważ tak. I tyle.
Okazało się, że Opera wpuściła jakąś zbugowaną wersję, która sprawiała, że zaplecze na WordPressie, zaplecze galaktycznego, trochę się wykrzaczyło i jak chciałem edytować jakiś wpis, albo utworzyć jakiś wpis, to mnie wywalało edytor. Edytor blokowy, którego używamy właśnie na zapleczu, tworząc spisy. wywalało do tego stopnia, że po prostu wchodziłeś, klikałeś do Dive Piece i nagle się wykrzaczało i nie można było nic zrobić.
Słuchajcie, nie uwierzycie, ja Krzycha znam kupę lat, ale tak jak on wtedy klął.
No bo to, mimo wszystko jest to jednak przez operę mam dostęp do mojego, jakby nie patrzeć, hobbystycznego źródła pracy, gdzie coś tworzę, więc no chciałbym, żeby to jednak działało. Można powiedzieć, że przez operę mam dostęp do najważniejszej strony, jaką powinienem mieć u siebie.
Tak.
Wśród stron. Sprawdzałem różne przeglądarki, okazało się, że na Chromie działa, na Edge'u działa bez problemu. Mało tego, na Operze działa, ale tylko w trybie incognito. Więc tu już mi się lampka zapaliła, mówię, no coś pewnie pogrzebali w kodzie, no to mówię, dobra. Cofnąłem wersję do poprzedniej, zainstalowałem poprzednią wersję, nadal ten problem był. Wywaliłem w ogóle Opera One i zainstalowałem Operę tą taką dla gamerów z tym turbo wodotryskowym. Jakieś takie GX, HWDP czy coś, no jakieś różne takie dziwne oznaczenia, ale mimo tego, że nawet i od razu sobie powiedziałem, że nawet jeżeli w GX-ie będzie to działać, to i tak ją wypieprzę, bo totalnie jest beznadziejny ta Opera dla graczy.
Nie, no Opera jest fajna dla graczy, tylko że no nie dla każdego gracza. Bo mnie na przykład bardzo irytują w niej efekty dźwiękowe, bo siedzę w słuchawkach i nagle kurde. No.
Dokładnie. I no, miałem chyba z tydzień takiej przeprawy z Operą i z różnymi wersjami.
A najlepsze w tej całej sytuacji było to, jak dostał ode mnie klasyczne informatyczne, ale u mnie działa.
Tak, tak.
Tu mu żyła wyszła, myślałem, że mu szczeli dosłownie. No.
Tu mi żyła wyszła i to była ta sama żyła, co mam, wiesz,
tak.
Koło odbytu, nie? To jest dokładnie ta sama żyła, tak. I tu mi wyszła i tam.
Czekaj, Krzychu, my nie mówmy takich rzeczy, kurwa, bo to anomalie medyczne wyjdą, jak to hemoroidy na czole, co ty.
Dokładnie tak.
No.
W końcu napisałem na forum WordPressa i na forum Opery. Oczywiście na forum WordPressa pojawił się jakiś poradnik, jak naprawić ten problem, który był tam z 2017 roku, powiedzmy, już nie pamiętam dokładnie, ale oczywiście nie zadziałało. Czyszczenie cache'u, historii, przeinstalowanie, już miałem nawet myśl taką, żeby cały system postawić na świeżo, ale no mówię, no jednak to jest wina Opery, więc no nie będę wszystkiego tutaj wywalał, żeby wygrać z Operą. Ale powiem ci, że tutaj jest teraz ten czas, gdzie Opera mnie zaskoczyła. To znaczy na forum Opery opisałem ładnie temat. Okazało się, że to nie tylko ja mam taki problem, ale też jest kilkanaście innych osób. No i rzeczywiście Opera dała dupę. I w jednej z wtyczek, co się potem okazało, jakiś Opera Wallet, gdzie zbierasz punkty i cashback, jakieś tam inne pierdy. I gdzieś jakiś błąd był właśnie w tej wtyczce. Ale na szczęście ktoś z Opery bardzo szybko odpisał i dosłownie po 2-3 dniach pojawiła się aktualizacja, która to naprawiała, więc mimo tego fuck upu, to ja nadal będę tej Opery używał.
Zdali sobie sprawę z tego, że umoczyli? Tak, nie może być.
Umoczyli, ale raz, że przeprosili, napisali, wyjaśnili, o co chodziło, co się będzie dalej działo, jaka aktualizacja to naprawi, weźcie zaktualizujcie i tak dalej. Więc ja jestem zaskoczony, no tak jak powiedziałem na początku, podwójnie, czyli najpierw mnie wkurwiła, potem zaskoczyła i tak ma być. Bo mimo wszystko, no miałem dostęp do strony przez inną przeglądarkę, więc mogłem się trochę pomęczyć przez kilka dni. Ale Opera jest na tyle dla mnie przynajmniej taka, że tak powiem, friendly, że no muszę przy niej zostać, tym bardziej, że ma wbudowanego VPN-a, więc tutaj też jest solidna przewaga.
No.
Też jest jeszcze Opera Cashback, więc tam też kilkaset złotych uzbierałem, więc też się przydaje.
Brany Julek, to ileż ty tych zakupów robisz? Dobra, nie, praktycznie było nie było pytania. No. Nie, to Opera akurat stanęła na wysokości zadania jako firma i przeprosiła. W ciągu ostatniego miesiąca była też jeszcze jedna afera opisywana przeze mnie pokrótce na naszym fanpage'u na Facebooku, o tym jak to firma odpowiedzialna za stworzenie i utrzymywanie silnika Unity zmoczyła dupę w bardzo straszny sposób.
No, powiem
jak przeczytacie, Opera, to będziecie wiedzieć.
Opera przy Unity, to wiesz, ona sobie tylko tam małego paluszka zamoczyła w rzece, to przy
tak,
brzegu.
A ci dupnęli po prostu na główkę. Bez większego problemu. Generalnie w skrócie stwierdzili, że zaczną brać pieniądze od wszystkich za wszystko, ponieważ tak, nieważne, że umowa była, nieważne, że obiecywali, że będzie inaczej, nieważne wszystko. Stwierdzili, że będziemy teraz was łoić na kasę strasznie. Na co, co dziwnym zresztą nie jest, cała gawieć stwierdziła, że nie. I podniósł się taki protest, że no byłem pod wrażeniem. No po prostu to ilość memów, jaka powstała w tym kierunku, świadczy sama w sobie, że no jednak to był dosyć istotny problem do rozwiązania dla Unity. Czym się to skończyło? Skończyło się to tym, że bardzo duża część deweloperów stwierdziła, że jakie jest fachowe określenie, że oni to pierdolą i oni nie będą robili na Unity, ponieważ nie, i nie będą dawali się dymać bez jakiegoś tam, jak to...
No, czekaj, bez, Adam.
No, chociaż kolację by im postawili, no.
Ja muszę ci przerwać ze względu na to, że Dorian nie wie, że my teraz nagrywamy, a usilnie chce się z nami skontaktować na Messengerze, to ja powiem teraz do kamery i trochę do mikrofonu. Dorian, ja bardzo się cieszę, że nowy asasyn już na ciebie czeka i ogólnie napisał, że może odebrać go po północy, otworzyć paczkomat, więc ja życzę ci, żebyś ten paczkomat otworzył i nie było żadnych problemów, ale no kurwa nie pisz, bo nagrywamy, nie? Nie no, oczywiście pozdrawiamy, tak? Pozdrawiamy Dorian.
Tak.
Będzie miał taki trochę easter egg w podcaście, jak będzie nas słuchał.
Tak. No i kończąc temat Unity, skończyło się to tym, że Unity z podkulonym ogonem bardzo ładnie przeprosiło. A dlaczego w ogóle ukluł się ten temat, żeby łoić wszystkich na kasę? Dlatego, że szefem Unity jest koleś, który kiedyś był szefem Electronic Arts.
No to wiele wyjaśnia, Adam. To wcale mnie nie zdziwiłeś.
Tak. Ale ty też z Electronic Arts miałeś coś tam wpisane, nie? To,
ale patrz, jakie tak, płynne przejście.
Że tak, żem to tymi ręcami zrobił, proszę ciebie.
Kurde, Adam, ja muszę sobie tu wiaderko na splunięcia po prostu podstawić, co mi się wydaje. Wyobraźcie sobie, że stwierdziłem, że sobie zagram w tą nową FIFA, bo ostatnią styczność z FIFA to miałem w przypadku FIFA 18 na Switchu. I FIFA 23 albo 22, jak przerabiałem okładkę, żeby była okładka z lewym na froncie, bo akurat miałem możliwość spotkania z Robercikiem, no i mi machnął podpis na mojej wersji gry. Więc jakby ktoś chciał, to nie sprzedaję, bo to jest jedyny egzemplarz na świecie i jestem z tego powodu niezmiernie dumny. Może sobie
ale
kiedyś
w sensie, że to
kupię
jest
działkę pod Radomiem.
Ale to jest ten też jedyny w swoim rodzaju dowód na to, że Robercik umie pisać.
No, tak.
Bo w piłkę gra zacnie, tak.
No, tak. I jeśli chodzi o tą znamienitą grę, czyli EA Sports, Cinegame,
tak.
tak. To EA Sports FC24, no bo kurwa nie można było wymyślić gorszego tytułu na to. Ja nie wiem dlaczego, ale ja od samego początku, Adam,
znaczy, oni tam chyba jakąś licencję stracili na nazwę FIFA, coś, nie?
Tak, stracili, ale powiem ci, że po tym, co się działo w FIFA przez ostatnie, powiedzmy, kilkadziesiąt lat, bo a propos FIFA oglądałem ten dokument czteroodcinkowy na Netflixie i o Jezu, to powiem ci, że no, trzeba usiąść i z dużą dawką alkoholu to oglądać, żeby zrozumieć, co tam się dzieje i jakie tam były przekręty. Ale nie, przecież w FIFA nie ma korupcji. Nie ma korupcji.
No w życiu nie ma. No ja się bardzo cieszę, że piłkę nożną osobiście i prywatnie absolutnie nikomu nie mówię, co ma myśleć. Uważam za sport szkodliwy społecznie. Więc no, zainteresowania z mojej strony tym tematem nie ma w ogóle, ponieważ nie. Ale no, jeżeli... Czekaj, jak on się fryzjer nazywał u nas?
A nie wiem.
To jak u nas w takim grajdołku, siódma liga podwórkowa, gdzie grają, nie wiem, Łagiewniki Cultivators kontra, nie wiem...
nie wiem, Dzierżoniów Dzierżążnie.
Dzierżążnie Dzierżoniów, tak? Grają ze sobą i tam się potrafią kibole tłuc ze sobą na szaliki i siekiery, no to... co jest w tak zwanej wielkiej piłce. Nie,
no to... nie, nie, naprawdę. Obejrzyjcie, bardzo warto, jeżeli choć trochę interesujecie się piłką nożną, bo ja w przeciwieństwie do Adama trochę się interesuję, ale to moje interesowanie było bardziej w latach nastoletnich, gdzie w zasadzie na przykład był Real Madryt, tak zwany Galacticos, gdzie był mistrzowski skład, gdzie grał Raul, gdzie grał Iker Casillas, Zinedine Zidane, Roberto Carlos, Figo swego czasu, jak dobrze pamiętam. Więc ja jestem, wiecie, ten poziom i ten czas, jeśli chodzi o piłkę nożną. Wiadomo, później się to trochę rozjechało, ale wracając do nowej FIFA, ja zawsze ją będę nazywał nową FIFA albo FIFA z 2023, bo jakoś mi ta nowa nazwa nie leży kompletnie. Chodzi o to, że no chciałem ją sobie sprawdzić, a jak być może wiecie, już nie ma wersji demonstracyjnej, tylko można sobie tak jakby 10-godzinny trial odpalić. W sensie można grać, Jezus, miałem nie mówić w sensie w podcaście, bo jak słucham chłopaków z CD Action R, to oni tam co chwilę mówią w sensie i ja się zastanawiam, dlaczego ten ich podcast nie nazywa się w sensie. Pozdrawiam chłopaków. Ale tak, no chciałem sobie sprawdzić, bo jest 10-godzinna wersja tak jakby darmowa, czyli od pierwszego uruchomienia, znaczy można grać przez 10 godzin w tę grę, nie to, że jakiś tam licznik jest, źle powiedziałem, po prostu jak możemy zawsze te kilka meczów sobie pyknąć i sprawdzić, jak ta gra wygląda, ale oczywiście, kurwa, no nie mogłem tego zrobić na PC-cie, bo co?
Bo EA
zabezpieczenia po prostu na poziomie elementarnym. No, zainstalowałem, chciałem włączyć, błąd, nie mogłem włączyć dalej, bo czegoś tam nie miałem secure. Okazało się, że w ogóle to się obija nawet o BIOS w komputerze.
Secure boota nie miałeś włączonego,
ale ja miałem to, mam to włączone, mam to włączone. Jest nawet specjalna aplikacja, która tak jakby ci to naprawia albo doinstalowywuje, która się instaluje razem z FIFA. I mimo tego, że tam naprawiałem, instalowałem, usuwałem, to nadal gówno nie mogłem tego odpalić. No to stwierdziłem, że wyjebuję tą grę z dysku i poleciała naprawdę dużo szybciej niż myślałem. Ale stwierdziłem, że no jak mam Game Passa, a w Game Passie Ultimate jest też EA Play, no to sobie zainstaluję to na Xboxie. No i pograłem parę meczów i przyznam, że no jest spory skok, ale pomiędzy FIFA 18 a tą 2023 powiedzmy, czy 24, jeśli chodzi o nazewnictwo. Ja nie będę tutaj robił recenzji, bo to nie o to chodzi. Turbo fani FIFA na pewno to kupią, ale jak zobaczyłem, że ta gra kosztuje nawet 500 w zależności od wersji, czy to jest jakiś tam Turbo Ultimate, czy inny Limited, no to trochę mi się nogi ugięły, no bo za kopajkę 500, czyli połowę za to, co dałem za Xboxa Series S, no to trochę się nie klei.
Znaczy jest to, ja powiem ci, że mnie zastanawia w ogóle fenomen FIFA, szczególnie tego trybu, to jest jakiś tryb Ultimate Team, czy jakoś tak to się nazywało. Mm-hmm. Nie wiem, czy to dalej jest kontynuowane, ja to pamiętam jeszcze z czasów, jak handlowałem grami tam, Brazylią lat temu. I te monety tam się kupowało do tego, te jakieś się tam ugrywało, te cuda, transferowało się tych wszystkich graczy, to wszystko. I co było najlepsze, te wszystkie nasze wypociny były ważne tylko rok. Bo za rok wychodziła nowa gra i trzeba było zaczynać od nowa.
A tego ci nie potwierdzę, bo nie wiem, bo mówię, odpadłem już kilka lat temu z FIFA. Ale to, co mnie to interesuje tak naprawdę? No, to jest biznes. Ta gra to jest biznes po prostu. No,
no tak, ale wiesz, no, powiem wam... robić w kółko tę samą czynność.
No i aktualizować, rozumiesz, składy. Wiem, dodali kilka rzeczy nowych w tej FIFA, to widać, chociaż pewnie więcej bym zobaczył na Series X-ie,
a co, czy na PC-cie, jeżeli dodali to... Ray Tracing, tak?
To Ray Tracing sznurówek na butach. Ale nie, jedna rzecz, która mnie kurwia niesamowicie w tym, to jest to, że jak strzelisz gola, to ci się zaczyna kamera trząść i ty epilepsji dostajesz, jak patrzysz na ten ekran.
Siedzisz przed telewizorem. A to w sensie dlatego, że nie wiem, ten wirtualny operator zaczyna się śmiać, czy...
Albo no niekoniecznie trzymać kamerę, tylko mieć rękę w czymś innym.
On jedną ręką trzyma, tak?
Tak, bo nagrywa GoPro. I dlatego mu się trzęsie.
Tak.
Ale no to jest tak denerwujące, to jest tak strasznie denerwujące.
Ale to jest niewyłączalne?
Nie wiem, tam jest naprawdę sporo opcji, więc jeżeli ktoś wie, czy to można wyłączyć, to niech mi i tak nie mówi, bo mi zostało jakieś 7 godzin jeszcze do końca darmowego, darmowej FIFA nowej, więc no na pewno tego nie kupię, bo w turniejach po prostu nie gram, niepotrzebny mi jest online. To jest, dla mnie FIFA to jest taka, że jak przyjdzie kuzyn, przyjedzie raz na jakiś tam czas, to po prostu odpalimy sobie meczyk i do piwka se zagramy, nie? Ale nic więcej. Jeżeli ktoś gra codziennie FIFA, to i tak to pewnie kupi i tak. Dobra, bo już za dużo o tej FIFA, przechodzimy dalej i... no i co? No i nie wiem, czy główny temat, czy jeszcze mam się poznęcać nad jedną rzeczą. W zasadzie to nie poznęcać, okej. Od razu ci powiem, że Vinted to jest stan umysłu i to jest najświeższa rzecz, którą tutaj dopisałem, bo mi się przypomniała. Różne rzeczy się wystawia na Vinted, ale zawsze się tak jakby, powiedzmy, Vinted kojarzy z ciuchami.
No tak.
Że jak coś masz, nawet tak było to reklamowane, że jeżeli coś tam na ciebie nie pasuje, jakiś nietrafiony prezent, nie wiem, coś się sprało, a nie powinno, chcesz wystawić za 3,50 jakieś sprane majtki, no to możesz zawsze tam na Vinted to puścić. No i ktoś pewnie to kupi. Ale, jak pamiętasz, w przypadku zamówienia przedsprzedażowego Zeldy najnowszej, Tears of the Kingdom, dostałem taki plakacik z linkiem. No i on jest takie, nie wiem jaka to jest, A2 wielkość, może coś koło tego. Leżał przez kilka miesięcy. Nie miałem co z tym zrobić. Myślałem, że to wypieprzę, bo mi jest to niepotrzebne. No to Gosia stwierdziła, że wystawi to na Vinted. Może ktoś kupi. No i zastanawialiśmy się, za ile. 5 zł, 7 zł, nie wiem. Ktoś może da 11. W końcu, jak popatrzyliśmy na ceny na eBayu, gdzie ceny na eBayu tego plakaciku były od 60 zł do 400. To ja do bardziej na eBayu Januszerka się po prostu rozgrywa niż na Allegro. No ale stwierdziłem, że no trzeba to wypchnąć, no nie wyrzucę, no to wystawię za 3 dychy, nie? No i pierwsza wiadomość od jakiegoś typa. A sprzeda pani za 27,33? Ja tak popatrzyłem na to. Oczywiście
szalenie dziwna kwota. Czemu tak? Co, VAT sobie odciął ktoś?
Nie wiem, ale jak to zobaczyliśmy, to po prostu zaczęliśmy się śmiać, nie? Że jak to nie można było 27? Tylko musi być 27, tam 37 czy 33.
Ale słuchaj, ty to zawsze więcej, ej.
I to tak, ale to ale, doszliśmy do...
No ale krzyku, no, po prostu... powiało tak potworną desperacją, że ja bym się zgodził, naprawdę.
Tak, ale najlepsze jest to, że doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie tam, wiesz, nad głową tego człowieka zaczęły ruszać się całki, zaczął się to przeliczać, wiesz, bardzo długo to trwało i w końcu doszliśmy do wniosku, że to prawdopodobnie wynika z prowizji, jaką trzeba zapłacić za tam zakupy, za wysyłkę i tak dalej. I pewnie se tak obliczył, żeby ta cena 30 zł już, powiedzmy, że tą prowizję zawierała, nie? Na tej zasadzie. Ale nie wiem, ja się na Vinted nie znam. Chyba to zostało klepnięte, bo tu mi Gosia napisała, że poszło, więc 28 zł za kartkę papieru, myślę, że to jest dobry
to
deal.
To jest dobry deal.
No. I tak mi to nie jest potrzebne, więc czemu nie? Także no. Tak to wygląda.
A powiedz mi, czy ty jakiś film oglądałeś w tym tygodniu? Bo tam jest wpisane takie i ja jestem cholernie ciekaw twojej opinii.
Tak, wpisałem, ale patrz, no gadamy już 35 minut, no dobra, idźmy z tym. Najwyżej odcinek będzie trwał godzinę 7, a nie godzinę 3. Tak?
No. Masz pisane, że oglądałeś Dungeons and Dragons.
Tak,
ja się przymierzam bardzo do tego filmu.
Adam, obejrz.
Mówisz?
Według mnie to my powinniśmy nagrać, no mówię ci o tym, ale to może swoją
drogą. Tak? Aż tak?
Dlatego nie będę tutaj jakoś bardzo wchodził w szczegóły. Ogólnie spodziewałem się takiego, powiedzmy, coś pomiędzy średniakiem a gniotem.
O, aż tak. No.
Bo chciałem to obejrzeć, ale ja jestem bardzo nie D&D. Ja nigdy nie grałem w żadne stołowe gry, nigdy nie uczestniczyłem w żadnych grach. Po prostu, według mnie, po prostu się za późno urodziłem, żeby w tym takim czymś uczestniczyć, bo podejrzewam, że D&D to były takie najpopularniejsze czasy, to lata chyba 80., 90., czy wcześniej?
Ludzie grają do dzisiaj, Krzychu, i mi się wydaje... Ja ciebie zranię bardzo mocno teraz, za co cię przepraszam i wcale nie jest mi przykro, ale to, że nie grałeś nigdy w żadne papierowe RPG, czy żaden system tego typu, nie znaczy, że się za późno urodziłeś tylko dlatego, że kurwa przyjaciół nie masz. Ja jestem w tej samej grupie i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dosłownie 2 czy 3 dni temu chłopakom pisałem, że kurde, no... Bo ty gdzieś tam wspominałeś, że oglądałeś to D&D. Ja mówię, no kurwa, tak, no oglądałem się Critical Role, w ogóle jak ktoś nie zna, obejrzyjcie, fantastyczna seria na YouTubie. Naoglądałem się tego, jak mi się kurwa chce w to grać. I ja wiem, że z moim, powiedzmy, że wybujałym ego i jakąś tam szczątkową wyobraźnią, ja sobie fabularnie poradzę, ja sobie będę w stanie wyobrazić to, co trzeba, ja pójdę tam ścieżką prowadzoną przez mistrza gry. Tylko, że ja technicznie tej gry kompletnie nie ogarniam. Że
a widzisz.
Tu się
widzisz,
rzuca taką kostką, tam się rzuca taką kostką. Aha. Ja się chcę tego nauczyć, ale ja bym podręcznik próbowałem czytać. No nie, to jest...
Nie, właśnie,
nie powiem, widzisz, że jest za trudne, bo nie jest, nie, ale wiedza mi nie wchodzi w ten sposób. Ja raz jeden w życiu siedliśmy z kumplami we trzech. Jeden z nich próbował tam jakąś swoją kampanię zupełnie do innych rzeczy i próbowaliśmy grać. Zaczęliśmy grać i oni mi przez 10 minut tłumaczyli, z czym się to je. Ja w ogóle zajawiony, zajarany, super, o kurde, ale będziemy się dobrze bawić. Potem któremuś dziecko zaczęło płakać i był koniec gry. I to było tyle, nie?
Może to płaczące dziecko to była część gry?
No nie, bo zaczęliśmy od tego, że siedzimy w karczmie.
No to... Albo to może to dziecko to był jakiś taki opity karzeł, który się domagał piwa po prostu. No, może to, na tej zasadzie.
No to on się bidny zesrał z radości w tym wypadku, bo trzeba było pieluchę zmieniać. No ja nie wiem, ile mu się tego chciało. No nie, na stole był przewijany akurat, z tego co pamiętam.
Nie, okej, wracając do Dungeons and Dragons, a w zasadzie do takiego moich kontaktów z D&D, ja szanuję ludzi, którzy mają na tyle... rozbudowaną wyobraźnię i są w stanie tak to poprowadzić i są w stanie wsiąknąć w tą grę, że mogą przez kilkanaście godzin siedzieć przy jednym stole po prostu i z innymi ludźmi w to grać. Ja naprawdę szanuję tych ludzi. Mało takich ludzi znam, ale kilku pewnie paluchem bym wskazał. Ja jestem człowiekiem trochę bardziej technicznym, więc ja tej wyobraźni kompletnie nie mam. Nie odnalazłbym się. Raczej ja już wiem teraz, że jakbym usiadł przy tym stole, to bym posłuchał mistrza gry przez 3 godziny i bym kurwa zasnął. Albo odszedł, nie wiem, cokolwiek. Ale wiesz, tam tak jak mówisz, ten podręcznik, jak gdzieś tam słucham innych podcastów, jak opowiadają o tym, jak to wygląda, to tam pewnie podręcznik ma pewnie 3,5 metra w grubości, a kostka ma 60 ścian. Więc...
Takie to, też są z tego, co słyszałem, nawet sześcienne są.
To jest tak rozbudowane, że nie mogę do tego usiąść, bo wątpię, żeby mi się to spodobało, ale film mi się spodobał. I powiem ci, że jak myślałem, że to jest gdzieś pomiędzy, nie wiem, 4 a 5 na 10, to po obejrzeniu tego filmu jestem w stanie dać 7,5 na 10.
Wow, to jest bardzo
powiem
dużo
ci tak, od ciebie. Powiem ci tak, obejrzałem to na Sky Showtime, bo to się tam pojawiło za darmo. I to, że tam się pojawiło to za darmo, to jest idealny przykład tego, że bardzo dobrze jest mieć kilka platform streamingowych, ze względu na to, że Dungeons & Dragons na innych platformach jest płatne, a tutaj w Sky Showtime akurat dodali w ramach abonamentu, czyli w ramach tej miesięcznej opłaty, czy rocznej, w zależności od rozliczenia, można sobie to po prostu za darmo obejrzeć. Nie trzeba płacić tam, nie wiem, 15, 17 czy 20 zł za jedno wypożyczenie, tak? I naprawdę spodziewałem się czegoś gorszego niż zobaczyłem i to, co obejrzałem, jestem w stanie sobie po trochu przełożyć na to, jakby to wyglądało przy tym stole, ale mimo wszystko i dobrani aktorzy byli naprawdę fajnie i efekty specjalne w ogóle. Ja tam się spodziewałem efektów specjalnych z pierwszego Wiedźmina, nie? Polskiego, ale tam naprawdę nie było się do czego przyczepić. Serio, Adam.
Ty wychodzi na tam to, że wszystko, ja to muszę obejrzeć w takim wypadku.
Tam się wszystko po kolei kleiło. Tam nie było czegoś takiego jak w Torze, że od razu po 3 minutach masz po prostu what the fuck nie? na twarzy. Tam naprawdę dobrze się to oglądało. Gości też się podobało. W ogóle aktorzy też byli całkiem spoko dobrani. Jak zwykle nie pamiętam
Ja pamiętam tylko kapitana Kirka, głównego... Chrisa Pine'a i tyle.
O właśnie, właśnie, o tego mi chodziło, ale grała też Michelle Rodriguez, którą można kojarzyć ze Szybkich i Wściekłych.
Tam grała Michelle Rodriguez?
Tak, tak.
Muszę
mało
być
tego,
no, brawo.
Mało tego, nie będę ci mówił w którym momencie, ale tam gra Bradley Cooper. I jak znajdziesz, gdzie on gra, to wtedy pogadam. Bo ja miałem takie, kurwa, to jest Bradley Cooper. Na pewno to jest Bradley Cooper, nie? Oczywiście trzeba było zatrzymać film. Pyk, 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 cast. No dobra, no rzeczywiście jest, nie? I on ma mały epizodzik, ale, ale rzeczywiście no, też spoko został dobrany, więc no to obejdź.
Wiadomo, oglądaj, na pewno. Będzie do obejrzenia w przyszłym tygodniu, faktycznie. A tutaj dla wszystkich słuchaczy, którzy grają w coś takiego, jakbyście mieli trochę cierpliwości i grali online, dajcie znać nam, wiecie, na Twitterze można mnie złapać, sprzedawca patrzy. Bo ja bym się bardzo chętnie nauczył. Jeżeli ktoś jest chętny, żeby tam przygarnąć grubasa, to no.
No. No dobra, no to wstępniak mamy za sobą po to 40 minutach, jak
przechodzimy do newsów.
Tak.
Mamy jednego newsa.
Podcastowe.
Tak, mamy jednego newsa i ten news jest gruby, bo się odgrażaliśmy się i w końcu się odgryziliśmy. Mamy Patronite'a, słuchajcie. Jakby ktoś nam chciał tego browara przysłowiowego postawić, to śmiało. Link w opisie.
Dokładnie.
Tyle
dokładnie,
newsów.
Także... Zawsze coś tam nam skapnie, a to, co uzbieramy, no to w zasadzie będziemy przeznaczać na podcast, a musimy przeznaczyć na podcast, bo się okazało, że tak. Strona hostingująca, gdzie utworzyliśmy sobie stronę podcastu, stwierdziła, że ona to już nie będzie miała darmowej wersji i za tą darmową wersję teraz trzeba zapłacić 400 zł za rok. Więc jakby tam się uzbierało chociaż połowę tego, to zawsze to tam można sobie dorzucić do tej rocznej, powiedzmy, że subskrypcji. Więc wbijajcie na dwóch po dwóch, bo ja to w końcu uruchomię, ale no teraz jak wbijecie, to pewnie będzie komunikat, że, no, że na razie strony nie ma, ale na pewno to naprawimy. Także wiecie, ten Patronite z tą naszą stroną jakoś to spróbujemy połączyć, no nie?
No. Żeby było dobrze. No i tyle mamy newsów.
Tak.
Przechodzimy do tematu głównego. Kochani, i dzisiaj znowu będzie odcinek bardzo okołofilmowy.
No w końcu główny... podcast o grach, nie?
Tak, tak.
Ja to żartuję oczywiście.
Przy okazji tego Dungeons & Dragons, nie? Tytuł tego odcinka tak przewrotnie trochę to będzie: jakim filmom przydałaby się druga część, a jakoś na złość nigdy nie zrobili. I mamy wypisane kilka takich filmów, które moim zdaniem, i Krzyśka zresztą też, w kilku przypadkach powinny mieć drugą część. Fajnie by było, jakby miały drugą część. No, ale nie wyszło, nie? I pytanie pierwsze, takie istotne dosyć moim zdaniem. Czy każdy film zasługuje na sequel? Czy można czasem uznać film jako, nie wiem, dziedzinę sztuki, że mamy jeden taki konkretny epizod, zamkniętą historię i koniec? No i tutaj właśnie zdania są podzielone. Ja jestem fanem rozwijania uniwersów maści wszelkiej, więc jeżeli mamy jakiś film, który kończy się w konkretny sposób i słyszę jakieś takie znowu brakuje mi tego prawdziwego określenia, to ponure pierdolenie, że to jest wizja artystyczna i że tego nie wolno tykać absolutnie w żaden sposób, no nie, dlatego, że jeżeli film był fajny, to prawdopodobnie dlatego, że został osadzony w jakimś konkretnym świecie, w konkretnym uniwersum. No i tutaj akurat poza tematem, ale idealny przykład to jest John Wick. Teoretycznie strzelanka, mordowanka takie, no jest sobie facet niewiele różniący się od Supermana umiejętnościami, idzie jak czołg przez wszystkich i wszystkich tnie. No ale jak się głębiej przyjrzeć, a nie trzeba jakoś tam przesadnie głęboko zaglądać, no to tam jest kultura jakaś, tam jest historia, tam jest waluta, przecież tymi monetami się tam dzielili, nie? I ktoś wreszcie wpadł na genialny pomysł i zrobili serial.
Tak, słyszałem o nim. Tak,
Continental
tak.
Nazywa. Tam chyba nawet w jakimś trailerze widziałem Bella Gibsona. Ale nie dam sobie palca skrócić, bo mi się tylko tak przewinęło. I to jest podobno prequel do Johna Wicka i opowiada historię młodego tego, jak on miał? A widzisz... Zazwyczaj pamiętam, teraz nie pamiętam. W każdym razie chodzi o dyrektora hotelu Continental w Johnie Wicku. On tutaj jako młody szczoch pojawia się w serii.
Także... Ja to mam, dobrze, że mi przypomniałeś, bo ja to mam na mojej liście do obejrzenia, więc tam no, nawet to... chyba nie ma jakoś dużo odcinków, chyba ze 4 są,
nie
czy 6?
Wiem, nie wiem, bo jakoś też się tak przymierzam dopiero. No ale to jest jeden z przykładów właśnie tego typu. No i są filmy, które w mojej opinii powinny mieć część drugą i tej drugiej części nie mają. Pierwszy tytuł na tej liście to jest film z okolicy roku 2000. I ja celowo nie patrzę w ściągawkę, ja postaram się jak najwięcej z głowy. Film z Christianem Bale'em w jednej z głównych ról, jeśli nie w głównej roli, nazywał się Equilibrium. I czy ty, Krzychu, ten film pamiętasz? Czy ty kojarzysz cokolwiek?
Kojarzę go. Ale jak przez mgłę. Wiem, że taki film był, bo kojarzy mi się naprawdę dosyć charakterystyczny tytuł tego filmu, no nie? Mm-hmm. Obsada też myślę, że była całkiem spoko, ale nie jestem sobie w stanie przypomnieć. Zresztą to jest stary film.
No, 20 lat będzie miał lekko.
No, nie jestem w stanie sobie przypomnieć, czy ja ten film od deski do deski kiedykolwiek obejrzałem. Na pewno nie było tak, żebym go włączył, powiedzmy, na jakimś VOD w ostatnich, powiedzmy, kilku latach i obejrzał go sobie tak do popcornu. Gdzieś na pewno parę razy trafiłem na niego w telewizji.
Jak jeszcze miałeś, nic więcej. To przestarzałe medium, tak?
No znaczy, dokładnie.
Jeżeli, tak. Bo mamy część słuchaczy bardzo młodych, którzy prawdopodobnie tego nie widzieli. Christiana Bale'a znacie? Batman, nie? I historia jest
Czy ja nie chcę tutaj, a propos Christiana Bale'a, dla mnie, nie wiem, czy się zgodzisz, czy nie, ale no, on jest dla mnie najlepszym Batmanem, więc... Tak mi się coś wydaje. No.
Znaczy no...
Trylogia Nolana jest ogólnie uznawana za jedną z lepszych.
Zdania są podzielone, tak tylko powiem, dyplomatycznie. Tak? Właśnie choćby z racji różnicy wieku, dla mnie Michael Keaton zawsze Batmanem będzie najlepszym i tyle.
Wychodzę.
On nadal jest Batmanem, więc... No,
to się wychodzę, nie... ale jeszcze zostanę.
W każdym razie, historia opowiedziana tam obraca się w bardzo takiej dystopijnej przyszłości, w której uczucia są zabronione. Jakiekolwiek uczucia są zabronione i każdy obywatel dostaje weź pigułkę, nie? Musi połknąć pigułkę, to oczywiście antydepresant wycina mu wszystkie emocje i oni sobie tam chodzą. Z tym, że to ten antyemocjonalny szariat doprowadzili do takiego stanu, że mają tam policję obyczajową, w skład której wchodzą klerycy. Tak można to przetłumaczyć. To są tacy urzędnicy a la Gestapo. To jest bardzo taki mocno nacechowany, bardzo takimi ponurymi wizjami scenariusz, którzy po pierwsze turbo wyszkoleni, to jest to chodzące Wunderwaffe z pistoletem, mają za zadanie tropić wszelkie przejawy uczuć, jakie tylko są. No i nasz główny bohater w tej roli, Christian Bale, kleryk, jest jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym wyłapywaczem uczuciowców, jacy mogą być. No i jego zadanie polega na tym, że na przykład robi naloty na muzea. Tajne muzeum, gdzieś tam mają schowane obrazki, jakieś pozytywki, jakieś cokolwiek, co może wpłynąć emocjonalnie na człowieka. No i on tam przychodzi. Jak ktoś się broni, to go zabija w bardzo widowiskowy sposób, a resztę podpala. Jeżeli ktoś zostanie przyłapany na posiadaniu uczuć, to kara za to spalenie. No, po prostu wsadzają cię żywcem do pieca, kremacja, nie? No i wszystko jest ładnie, pięknie, on bardzo się rzetelnie wywiązuje ze swoich obowiązków, ma żonę, dwoje dzieci i w którymś momencie okazuje się, że jego małżonka przestała potajemnie brać te pigułki i była uczuciowa i wzięli ją, byli i spalili. No i od tego czasu zaczyna się historia, jak to on w którymś momencie zaczyna przechodzić na tą troszkę fajniejszą stronę mocy. No film jest przefajny, nie tylko ze względu na ciekawe, takie no, dramatyczne wątki filozoficzne, ale też ze względu na to, jak widowiskowe są sceny walk, bo tam opatentowali coś, co do dzisiaj jest prześwietne, nazywa się Gun Kata. I ci klerycy jako wyznawcy nowej sztuki walki z pistoletem mordują wszystkich w bardzo widowiskowy sposób, że tam potrafi się jakoś ustawić. To jest takie trochę jak to ruskie bullshido na TikToku. Kojarzysz tego gościa, co tam się tak giba,
wykrzywia,
nie? Kojarzę,
ale wiesz co, ja kojarzę okładkę tego filmu i nawet sobie teraz jeszcze ją wygooglowałem.
Takie krzyże takie, nie?
Właśnie nie. Okładka tego filmu wygląda tak, jakby to bardzo miało dużo związanego z Matrixem. Mm-hmm. To jest ciemna okładka, dwóch gości z pistoletami stoi w czarnym płaszczu, mm-hmm. i brakuje im tylko, wiesz, okularów ciemnych.
Zielonego deszczu liter, nie?
Dokładnie, tak. Takiego gradingu kolorów, tylko wystarczyło okładkę zmienić.
To były,
ktoś mógłby pomyśleć, że to jest Matrix, nie? Ale co jest fajne, widzę, że ten film to jest filmy z tamtego czasu, czyli powiedzmy, że lata 90., wczesne lata 2000, to jest naprawdę spoko okres dla filmów, ze względu na to, że filmy wychodziły, były krótkie, do 2 godzin, mhm. i były zajebiście dobrze oglądane i oceniane. I na przykład Equilibrium ma 7,4
oceny. To jest sporo, jak na film z tamtego czasu, który był klonem
jak na tamten wersjach. Dokładnie, więc no tutaj to jest spoko, że teraz jak chciałbym obejrzeć, nie wiem, ostatnio gadaliśmy w pracy o Znachorze nowym. To mówi, mhm. że tam jest ze 3 godziny to trwa, a tak naprawdę pół filmu to jest przegadane i rozciągnięte sztucznie, nie? Więc no.
No.
Dobra, no to ja myślę,
no
że
i teraz
sobie...
film Equilibrium kończy się tym, no sorry, spoiler, 20 lat film, nie? Kończy się tym, że główny zły zostaje pokonany, jak to zwykle w tego typu historiach, no i nasz bohater już uzbrojony w uczucia wychodzi tam i widzi tę rozpoczynającą się rewolucję. No i moim zdaniem fajnie by było zobaczyć ciąg dalszy z odwróconą sytuacją, kiedy to tych niemiluchów jakieś tam pojedyncze komórki są powolutku i bardzo bez uczuć tępione. No ja bym bardzo chętnie zobaczył ciąg dalszy, no niestety ciągu dalszego
nie ma. W sumie masz rację, no. Nawet jakby tam do tytułu by dwójkę dodali, to by naprawdę spoko to wyglądało i zobacz, że jeżeli by... Wiesz, no zdarzają się filmy, które się pojawiają kolejne części po nawet i kilkudziesięciu latach, więc ja też bym się nie obraził, gdyby pojawiła się druga część ze względu na to, żebym obejrzał po prostu dwie pod rząd.
Mm-hmm. No. No, ale ty nie kojarzysz wiele no to z tego filmu, nie?
Wiesz, to coś mi tam miga przed oczami, ale no ja dużo mam takich filmów, które powiedzmy, że znam, że one takie są, że są kultowe i warte obejrzenia, no ale weź, gdzie tu czas zobaczyć? Czas mieć na to, żeby to zobaczyć.
No trochę tak.
No jednak tak. Drugi film, który wpisałeś, to jest Dredd. Ja tak. Z początku myślałem, że chodzi ci o sędziego Dredd ze Stallonem.
Nie, akurat nie o tę wersję. Chodzi mi o sędziego Dredda z Karlem Urbanem w roli głównej, znanego jako Faramir z Władcy Pierścieni albo Bones z reanimacji Star Treka. Bardzo wierna komiksowi ekranizacja z tego względu, że sędzia Dredd, nie wiem czy go kojarzycie, i tutaj Dorian podpowiada, że Billy Butcher z The Boys, to jest ten aktor właśnie. Zgubiłem wątek. Chodzi o to, że było bardzo wierne komiksowi, z tego względu, że Dredd w komiksie nigdy w życiu nie zdjął czopki. Wersja ze Stallonem, o czym rozmawialiśmy wiele odcinków temu, polegała na tym, że on musiał pyszczek pokazać, więc tę czopkę zdjął. No i tutaj też trochę tak po mandaloriańsku czopki nie zdejmuje cały czas. Ogólnie ten film jest... Bardzo niechętnie do niego podchodziłem. Nie ze względu na to, że nie lubię sędziego Dredda, bo w ogóle tamto uniwersum mi się niesamowicie podoba, ale dlatego, że spierdolili trailer. I do czego zmierzam? Czasem zdarzy się, i tutaj się właśnie tak zdarzyło, że trailer zdradza zakończenie filmu. Nawet jeżeli ono nie jest tajemnicą żadną. I wiemy, że sędzia Dredd w tym konkretnym filmie ma wroga takiego śmakiego w tej roli Lena Headey, znana jako Sarah Connor z Kronik Sary Connor i ta bardzo ponura królowa z tego Gry o Tron, co z bratem tam intymności zażywała, nie? No i wiemy, że ona zginie na końcu. No nie jest tajemnicą, że wiemy, jak ona zginie na końcu, ale w związku z tym, że Dredd jest kurewsko krwawym filmem, to jest naprawdę 18+, nie wiemy jak. Wiemy, że to się odbędzie w sposób spektakularny, wiemy, że to będzie ciekawe, wiemy, że to będzie bardzo satysfakcjonujące. No ale dlaczego to było w trailerze do jasnej cholery? No i po raz kolejny mamy tutaj sytuację, w której film, który powinien, moim zdaniem, moim skromnym, zupełnie nienapompowanym ego, zdaniem, powinien mieć drugą część, bo raz, że Karl Urban się fantastycznie w tej roli sprawdził, scenariusz był napisany bardzo dobrze i aż się prosi, żeby pokazać inne przygody tego samego sędziego. No niestety nie odniósł sukcesu żadnego spektakularnego, dlatego że tam po pierwsze nie było kampanii reklamowej żadnej, tam jest gruba historia, dlaczego to się nie wydarzyło, ale chciałoby się tę drugą część. No i tutaj w tym przypadku drugiej części na pewno nie będzie, mimo że fani walczyli bardzo mocno o to, żeby była. Szkoda. Ty nie oglądałeś tego, rozumiem?
Nie oglądałem, kompletnie nie moje klimaty i...
Szkoda bardzo i wiesz co, ja bym cię bardzo chciał namówić na ten film.
Nie, trailer obejrzę i będę wszystko wiedział.
Uniwersum, bracie, uniwersum jest ważne. No, trzeci film na naszej liście, który powinien
być. Tu jest, powiem ci, zaskoczenie. Dla mnie przynajmniej, jak zobaczyłem tą listę, no nie?
Tak? Dlaczego?
Ze względu na to, że to jest jeden z niewielu filmów,
które oglądałeś,
na którym my byliśmy, tak? Nie, na którym my byliśmy razem w kinie.
No tak.
No i w zasadzie ja poszedłem bardziej do tego kina, że kojarzyłem, no jednak był to film na podstawie gry, no, można tak powiedzieć, nie? No bo jednak no. W Warcrafta się tam może jakoś w Warcrafta jakoś tam namiętnie nie grałem, ale kojarzę, że jest ta gra, jest pierdyliard dodatków, wersji i tak dalej, no a film jest jeden, nie? I no tak. Powiem ci, że film był nagrany na podstawie naprawdę bardzo popularnej gry, w którą zagrywały się miliony.
Do dzisiaj grają, podejrzewam.
Do dzisiaj jest popularna, tak. A ten film był taką trochę klapą według mnie. Tam, jak ja powiem ci, że jak w kinie siedzieliśmy, to trochę za bardzo tam tak zaletywało mi efektami jak z DC. Takimi trochę na siłę i takimi... No za bardzo tam przesadzili z tymi efektami, nie do końca mi one pasowały, no nie? Ale też pewnie dlatego, że nie grałem w grę pewnie tak długo jak ty, no to też może nie kojarzyłem wszystkich postaci, nie kojarzyłem kto z kim, czym i dlaczego, więc...
Znaczy wiesz co, jakbym chciał ci opowiedzieć w ogóle historię Warcrafta, a absolutnie nie czuję się na siłach, żeby próbować, to podejrzewam, że musielibyśmy z tyłu wkleić mema z tym gościem, co ma te zdjęcia poprzypinane sznurkami połączone i on jest taki, wiesz... rozsapieżony cały. Z tego, co Google podpowiada, Warcraft uzyskał 47,5 miliona w Stanach i 390 milionów w innych krajach. Łącznie dają tam okolice 440 milionów. Zważywszy na to, że budżet produkcyjny to 160 milionów i 110 milionów było wydane na promocję filmu, film potrzebował między 450 a 500 milionów, żeby wyjść na zero.
No właśnie.
Więc i oni nie wyszli na zero. I dlatego
moje przypuszczenia... Po tym, co obejrzałem, były słuszne z tego, co mówisz, takimi twardymi danymi. Więc no, szczerze, ja nie czekam na drugą część, bo ten film mnie jakoś nie porwał.
Znaczy, bo nie znasz serii, tam w ogóle było smaczków tyle, tam było tyle rzeczy dla fana Warcrafta, szczególnie World of Warcraft, że no, coś niesamowitego. Masz scenę, w której, nie, ty na pewno nie będziesz pamiętał, ale pół kina, ludzie, którzy naprawdę ogarniali Warcrafta, zaczęło praktycznie bić brawo w kinie, co uważam za kompletną wieś, ale okej, a nawet mi się wyrwało. Nie? Była sytuacja, w której jeden z bohaterów pokonał innego jakiegoś tam niemilucha i mu level strzelił. I nawet ta animacja, która w WoWie była, te takie
była
kółka świecą, była identyczna. I to było urwane specjalnie, żeby ludzie wiedzieli, co się odbyło.
I ale wiesz, żeby dlaczego żeby miał tego taki nie pokazali. Wynik sprzedażowy? Wiesz, dlaczego miał taki
nie wiem.
Wynik sprzedażowy?
A na ja pewno nie wiem.
Bo to jest film o grach. To jest film o grze, to jest tak ograniczone tak jakby grono osób, które go obejrzy, że no tu jest
ale
największy
ty
problem.
Ale wiesz, że ty mówisz o marce znanej na całym świecie.
Wiem, bardzo. Ale wśród graczy.
Graczy są miliardy, na litość boską, no teraz to już nie wstyd się przyznać. No.
Nie, no to wiesz, Warcraft nie jest, wiadomo, że jednak filmy na podstawie gier nie miały jakiejś dobrej sławy i tak naprawdę...
No nie. Poza zajebistym Super Mario dobrych filmów nie było.
I tu bardziej w seriale poszli jak na przykład The Last of Us, więc tutaj no, mogą się uczyć od HBO. ale no fakt, na film o Mario pójdzie i osoba, która jest fanem gier, pójdzie Michał Pisarski i pójdzie jakiś ojciec czy z córką czy z synem i będą się dobrze bawić. Więc wcale się nie dziwię, że akurat Mario się dobrze sprzedało na całym świecie.
No też się dobrze nie sprzedało, to też była klapa totalna.
Ale no, na pewno lepiej niż Warcraft.
No.
Tak bym przypuszczał, nie? No. Dlatego, no nie wiem, no ty czekasz, bo grałeś w grę. Ja nie czekam, bo grałem w grę
Czekam. Nie czekam jakoś przesadnie, ale historia była naprawdę fajnie zrobiona. I jak się tam pewne rzeczy znało i wiedziało, co z czym, z kim i jak, to potencjał był niesamowity. Bo ciąg dalszy tej historii, która tam była zawarta, no to powiem ci, że wow, nie? No teraz tak, ale kolejny film, który mamy na liście. Tak, tylko przelecimy. Słuchajcie, jak będziecie mieli możliwość i chwilę, dopisujcie nam w komentarzach wasze typy na film, który powinien mieć sequel, a nie dostał.
O to tak, tak.
Zbudujmy jestem pewien, że, trochę, nie?
Jestem pewien, że ta lista może być potężna, jeśli chodzi o takie filmy, bo my dosłownie mamy może z 10, tak jakbyśmy wszystko zebrali, bo oprócz filmów mamy też seriali kilka, więc...
No,
co też
no to
jest. No, zaraz.
Na spokojnie. Jeden drugi z filmów na liście, teraz co będziemy o nim mówić, będzie miał część drugą. Przynajmniej zapowiedzieli, że będzie miał.
No to dobrze.
Tak.
Zaraz no to... po tym, jak nagrają Johna Wicka 5, tak?
Tak.
I co to jest za film? Dajemy wam 5 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5.
Konstantin. Który też doczekał się serialu bardzo wcześnie ściągniętego z anteny, nie wiem dlaczego. Konstantin z Keanu Reevesem w roli głównej. Egzorcysta, bimbrownik, palacz, smutas. Bardzo depresyjna postać. No, ale film zrobili niezły. Oczywiście wykastrowany z wielu rzeczy, bo no bo tak, mnóstwo rzeczy się nie zgadzało z wersją komiksową.
Polecam. Dobra, ale wiesz poczytać. Co, powiem ci, fajne. Że jak sobie tak przypomnę, ja ciężko się przyznać, ale ja ten film to pewnie jeszcze w DivXach oglądałem, ale tak, to jak sobie przypomnę, to naprawdę ten film miał fajny klimat, dobrze się go oglądało, film z 2005 roku, to tak naprawdę można powiedzieć, że trochę taki jeszcze... Keanu Reeves był na fali tych filmów, no nie? Po Matrixie i tak dalej. Więc jeden z niewielu... Gdybyś mi powiedział, żebym ci wymienił 3 filmy albo 3 serie filmów, gdzie Keanu Reeves gra, no to pierwszy by był Matrix, drugi by był John Wick, a trzeci by był Konstantin. To jest... Nic więcej mi nie przychodzi do głowy, mimo tego, że tych filmów pewnie było jeszcze kilka.
No było, ale było. Znaczy, jeżeli chodzi o serię filmów, to jeszcze tam Przygody Billa i Teda bym dorzucił, ale to mało kto oglądał, bo to nie jest jakaś tam wybitna seria. Ale Konstantin, no, który zakończył się w sposób taki, że władca piekieł uratował mu życie, żeby przedłużyć jego mękę na tym łespadole. No i aż się prosi, żeby był ciąg dalszy. Tym bardziej, że...
I
że
powiem ci, że obejrzałbym. Naprawdę. No. Z tych wszystkich filmów, do których... o których teraz do tej pory rozmawialiśmy, to Konstantin to jest... Oj, no powiem ci, że jestem ciekawy, jakby to było. Tym bardziej, że no, minęło prawie 20 lat od premiery i zauważ, że no, mimo wszystko te 20 lat powiedzmy, że w branży filmowej też swoje robi i to mógłby być naprawdę dobry film. Naprawdę.
Kolejny film, który mamy na liście, ty dopisałeś. I
tak, tak.
Proszę, wytłumacz mi dlaczego, bo ten tytuł, o którym mowa, to jest Kto wrobił Królika Rogera? Nie wiem, czy pamiętacie taki film. Z Bobem Hoskinsem w jednej z głównych ról, Christopherem Lloydem. Z mało znanych postaci to był Królik Bugs, Myszka Miki, tacy tam.
Tak, wpisałem go ze względu na to, bo wiesz, ja patrzę trochę od strony technicznej i z jednej strony trochę boję się o to, gdyby ta druga część się pojawiła. Przykład, pierwszy kosmiczny mecz i drugi kosmiczny mecz, który się pojawił jakiś czas temu. No powiem wam, że gdybym miał wybierać, którą z tych części zabrać na bezludną wyspę, to bym wersję pierwszą bez dwóch zdań zabrał, Kosmicznego Meczu, bo mimo wszystko stary film, ale jest tak fajnie zrobiony i te animacje są na tyle fajne, że nadal się to dobrze ogląda i nawet lepiej niż tą nową wersję. I ja bardziej tak patrzę pod kątem tego, co by się w tym filmie zmieniło, albo jakby ta technologia zmieniła ten film, gdyby ten film pojawił się właśnie teraz. No bo jak dobrze tutaj widzę, z którego roku jest ten film? To jakieś... 1988 rok. No to mnie jeszcze na świecie nie było. A nawet jeżeli kto wrobił Królika Rogera leci gdzieś w telewizji, to ja zawsze się zatrzymam, bo te animacje są naprawdę zajebiście zrobione.
I pamiętajcie, wtedy to było wszystko robione ręcznie.
Dokładnie, to jest totalnie tak ładnie nałożone na to, że nadal, mimo tego, że jest tyle lat już minęło od tego, to nadal się świetnie to ogląda.
I no i nie czarujmy się, naprawdę dobry film. Sam w sobie, pomijając już te wszystkie myki techniczne, że tam animki z prawdziwymi aktorami sobie tam jakoś interakcje przechodzą, to jednak fabularnie to jest fajnie zrobione. I ten sędzia na końcu, to ja się poważnie wystraszyłem dzieciakiem będąc, bo ja oglądałem w wieku bardzo młodym.
No bo ja pierwszy raz też oglądam, jak byłem dzieciakiem, pewnie gdzieś w latach 90. I powiem ci, że no ja tylko go tutaj wpisałem ze względu na to, że chciałbym zobaczyć, jakby zrobili ten film teraz. I czy by byłby taką klapą jak Kosmiczny Mecz, czy jednak by się postarali i zrobiliby to na tyle dobrze, żeby się dało oglądać.
Znaczy, wiesz co, no bo... ja się obawiam, że mogłoby się nie udać, dlatego że...
Ja też. Jak proces... tak dłużej nad tym myślę, to tak.
Proces robienia filmów to nie tylko kwestie techniczne, tak jak mówisz, że to kiedyś było ręcznie, teraz jest na przykład komputerowo. Ale też są pewne kwestie kulturowe, które dzisiaj by nie przeszły. Niektóre dowcipy, niektóre żarty, które tak, tam były, dzisiaj tak. To jest absolutnie to już, zakazane. To nikt
to
nie
już,
pomyśli
wiesz co, to już pomijam to, ale od kwestii technicznej, od tej strony, podejrzewam, żeby wjebali CGI tyle, żeby po prostu się wylewało z ekranu.
Tak.
I to nie wyglądałoby dobrze. To nie wyglądałoby dobrze. No. To po prostu tak coś czuję, że zobaczyłbym, ale podejrzewam, że bliżej by było do klapy i do takiego filmu, który no miałby swoje, powiedzmy, 3 minuty w kinie i kto głupi to by obejrzał, a po prostu no tak z ciekawości, czysta ciekawość, naprawdę, tylko dlatego tutaj to wpisałem.
Kolejny film też ty wpisałeś i ja nie za bardzo wiem dlaczego. Bo mi się ten film osobiście bardzo nie podobał i ciąg dalszy mnie kompletnie nie interesował. Wyjaśnij proszę.
Bo to był jeden z takich filmów, które ze względu na swoją tak jakby swój całokształt, albo to w jaki sposób został nagrany, jaki tam jest kolor tego filmu, albo jakby ci to powiedzieć, może nie to co tam się działo, tylko masz niektóre takie filmy, które gdzieś ci zapadły w pamięć przez to jak wyglądały. Jaki był klimat, jak to by zostało nagrane, jak to wyglądało, jakie były postaci i tak dalej. No i District 9, to myślę, że pod względem tego, co tam się działo, że ten główny bohater tam powiedzmy się zmieniał w tą makrelę czy inną tam innego łososia.
Krewetkę.
To jednak trochę łapało mnie tutaj za gardło, jak to wyglądało i tak dalej. I no, powiem ci, że tak jak na przykład, czekaj, teraz mi się przypomniał film w podobnych klimatach, w podobnym klimacie, tylko żebym sobie to, z Mattem Damonem był.
Elysium.
O, dokładnie. I Elysium też bym obejrzał drugą część.
A wiesz dlaczego były w bardzo podobnym klimacie? Wyobraź sobie, reżyser jest dokładnie ten sam.
O, widzisz. I to są takie filmy, które ci zapadają w pamięć przez to, jak wyglądają.
Znaczy, wiesz dlaczego ja tego gościa zapamiętałem? Dlatego, że on był bardzo mocno podpięty pod potencjalną kontynuację Obcego. I to nie kontra Predator, nie jakieś tam bździny, tylko taka prawdziwa kontynuacja Obcego z Sigourney Weaver, wiesz, taki obcy, nie? Niestety posypało się to jakoś tam okrutnie, gościu jest obrażony na cały świat z tego tytułu, poniekąd rozumiem chłopaka, ale zwróciłem uwagę na to i z czterech jego najpopularniejszych filmów ja osobiście widziałem trzy, Dystrykt 9, który mi się średnio podobał, to jest 2009 rok. Później Elysium z Damonem z 13 roku, dużo lepiej, też bez szału i też bym obejrzał ciąg dalszy. I film, którego chyba nie zrozumiałem, bo tak nie do końca ten, nazywał się Chappie. To było o takim robocie. Nie wiem, czy kojarzysz z 15. No nieistotne, w każdym razie jego czwarty film, który jest wymieniony jako najbardziej popularny, to jest film Demonik, którego nie oglądałem, oglądał nie będę, bo pachnie horrorem, a że ja horrorów nie lubię, bo się moczę w nocy, to sobie odpuszczam. Ale no, słuchaj, no gościu ma swój konkretny styl, ale czy ja wiem, no to takie wydaje mi się bardzo zamknięte jako historia i nie wiem, w jaki sposób można by tam pociągnąć ciąg dalszy.
No może trochę, ale no może rzeczywiście.
Gdybym... Znaczy, uniwersum fajne, no można by coś tam, tak. Skąd te
to był film, który,
krewetki
który
przyleciały, jak to wygląda, ciąg
trochę
dalszy.
Trochę tak, no.
Wiesz co, inny film, znaczy inny, no okej, zrobić Dystrykt 10 na przykład, nie? I to się dzieje, nie wiem, 50 lat później, gdzie te relacje z tymi kosmitami są zupełnie inne, wiesz, takie, żeby nie ciągnąć tego samego bohatera na przykład, czy tych samych klimatów, tylko coś zupełnie innego, ale w tym samym uniwersum. Okej, okay, no to jeszcze bym myślę, dał radę.
Też jest pomysł, jasne. Ja pamiętam Dystrykt 9 ze względu na to, że w miarę tak... się, tak powiem, kurczowo oglądało ten film i w takim lekkim napięciu ze względu na to, że ty nie wiedziałeś, że nie wiem, ten się przekręci, kogoś postrzeli, coś tam się potem zadzieje i to było taka doza niepewności, co się w tym filmie tak jakby wydarzy dalej. I może przez to właśnie, że to jak został nagrany, jak kamera pracowała, bo to też było dosyć charakterystyczne, to można by było coś w tym kierunku zrobić. Tak mi się wydaje. No dobra, no i film, który ty tutaj dodałeś, to jest Piąty Element, od razu zdradzę tytuł.
I jeżeli chodzi o Piąty Element, to tutaj właśnie po pierwsze uniwersum, pierwsza klasa. I o ile Luca Bessona nie lubię jako twórcy przesadnie, bo dosłownie dwa jego filmy są dla mnie znośne, w tym Piąty Element, to tam była mowa, że co ileś tam tysięcy lat pojawia się to samo zło i tak dalej, nie? I ja bym w tym uniwersum najchętniej zobaczył albo prequel, albo odległy sequel. Że jednak ten Piąty Element to jest... Znaczy, piękno tej historii, bo sama w sobie jest bardzo przyjemna, moim zdaniem polega na tym, że tę historię można opowiadać dosłownie co kilka lat w filmie, opowiedziane z innej perspektywy dosłownie. Że w 2005 roku była Mila Jovovich i Bruce Willis, a w 2020 zrobimy Chalameta z jakąś inną Chalametą, nie? I co ileś tam lat ta historia jest powtarzalna i można dosłownie ten sam temat ugryźć, bo scenariusz jest ten sam, pojawia się wielki zły, jest... pojawia się Piąty Element,
tak.
I opowiedzieć to po prostu inaczej, nie?
To jest historia, dobry pomysł, no.
Historia taka jak, nie wiem, Avatar na przykład. Nie wiem, ty nie oglądałeś Avatara. Nie mówię tutaj o niebieskich kotach, tylko o kreskówce Avatar. Nie oglądałeś tego. Obejrzyj.
Nie
naprawdę
oglądałem.
Warto.
Nie.
Jest koleś Avatar. Znaczy ogólnie tak. Uniwersum polega na tym, że tam są cztery tak jakby kraje. I mieszkańcy tych krajów, niektórzy są wyposażeni w umiejętność manipulowania żywiołami. No i jest kraj ziemi, kraj wody, kraj ognia i kraj wody i kraj powietrza, coś takiego, nie? I tam nomadzi powietrza byli. No i Avatar to jest koleś, który ma być wodzem tego całego burdelu, tylko dlatego, że umie władać wszystkimi z tych żywiołów naraz, nie? No i historia jest opowiedziana w ten sposób, że był sobie pokój na świecie i nagle kraj ognia stwierdził, że fuck you, będziemy rządzić, bo tak, i zaatakował, a Avatar zniknął. No i 100 lat później gdzieś go tam znaleźli, tego Avatara, okazuje się, że chłopak ma 8 lat i nie wie, co się dzieje. Nie? I po zakończeniu tej serii zrobili drugą serię, no i tutaj już x lat później świat poszedł do przodu, wiesz, no... Jest inaczej, technologicznie to wygląda trochę inaczej, no i Avatar Aang, bo tak się nazywał ten gość, wziął był i umarł, no bo pora na niego przyszła, no i pojawił się kolejny Avatar. i nazywał się Cora. I to była już dziewczyna, która zupełnie inną historię opowiada w zupełnie innych czasach, nie? I też się to bardzo przyjemnie ogląda. Postaci z tej poprzedniej serii też się tam przewijają. Jak, już jako bardzo, bardzo wiekowi, tacy nestorzy, którzy służą radą i pomocą, nie? Więc to jest dokładnie ta sama historia, że masz powtarzanie się, ten piąty element nawet sam w sobie mógłby być takim a la awatarem, że nowe generacje tych samych rzeczy, to by mogło być ciekawe. Wiadomo, że znudziłoby się po jakimś czasie, ale tak z 7-8 części wiesz, można by to wydusić. No Szybkich i Wściekłych wyploli 12, no to
a, czy ile tam swoją, by było. Swoją drogą chcę sobie zrobić rewatch Szybkich i Wściekłych od czwartej części w górę.
A co, rodzina?
Nie, po prostu jakoś tak ostatnio mnie wzięło na to i kojarzę mniej więcej, co się działo w pierwszej, drugiej Tokyo Drifcie. Potem już mi się to trochę zlewa, więc tym bardziej, że słyszałem, że ostatnia część, czyli 10, jest całkiem znośna, więc nie wszystkie
takie wcześniej. Ja obejrzałem pierwszą i Tokyo Drift. Tokyo Drift obejrzałem zupełnym przypadkiem, bo byłem zmuszony, pierwszą z ciekawości. Ale poważnie, jak zaczniesz modyfikować swoje samochody jakieś tam, to jak słowo daj, wynajmę księdza, żeby krzyczał na ciebie po łacinie. No to ci tam egzorcyzm zrobię, naprawdę.
Ale co ja mogę z Berlingo wykrzesać? No proszę cię. No, niewiele.
Berlingo to rodzina, Krzychu, to rodzina.
A, dokładnie. Dobra, przejdźmy może do Flash Forward.
No i to jest serial, którego ja z kolei nie znam. To opowiedz, z czym się to je.
To ja się teraz trochę nagadam. Przyznam, zrobię taką przerwę z piwem. Naprawdę, ciemne piwa, rzadko które mi dobrze wchodzi. I to jest właśnie takie, które mi rzadko wchodzi. Dlatego jest jeszcze więcej niż połowę. Ja sobie takie trochę sączę. Chyba tylko dlatego, żeby w gardziele mi nie zaschło. Ale obiecuję, że następnym razem będzie łomża. Musisz gdzieś tam, Adam, zapisać. Bo mam wrażenie, że im bardziej chce się przepukać tym ciemnym piwem, tym bardziej mi zasycha. To jest takie, wiesz, muszę coś chyba zmienić, no. Ale dobra, robię łyka i mówię ci o tym Flash Forward. Bo to był pierwszy serial, który mi przyszedł na myśl, jak powiedzieliśmy sobie, że dopiszemy jeszcze kilka seriali tutaj, które powinny, powiedzmy, mieć jakieś tam dalsze historie, a niekoniecznie miały. I właśnie w przypadku Flash Forward myślę, że fajnie by było wiedzieć, co się dalej dzieje, bo skończył się nie do końca tak. No można by było coś tam jeszcze ukręcić z tego. Nie będę mówił, bo ten serial, mimo tego, że pojawił się w latach 2009-2010, jakoś tak to było, to nawet jeżeli byśmy sobie go teraz włączyli, to nadal można go naprawdę spokojnie obejrzeć i trzyma poziom. To był jeszcze ten stary styl kręcenia seriali, czyli powiedzmy, że takie trochę jak Zagubieni, że jeden sezon miał 20 kilka odcinków i to się oglądało odcinek po odcinku, bo tak akurat wychodziły. I akurat Flash Forward, czyli po polsku, to był Przebłysk Jutra. I bardzo często było tak, że jak dobrze pamiętam, to nie był polski tytuł Przebłysk Jutra, tylko zawsze podawali to Flash Forward / Przebłysk Jutra.
Blade / Wieczny Łowca. Tam nie było żadnego łowca, ale był.
To dokładnie. Był jeden sezon tylko, który miał 22 odcinki. I ogólnie to jest serial taki trochę przygody, bardzo dużo dramatu, powiązane to wszystko ze sobą, trochę też fantastyki, to też tam można dociągnąć do tego, ale najważniejszym takim elementem tego serialu, co też w sumie rzadko się zdarza, obecnie nawet, to jest tak zwana futurospekcja, czyli pokazanie wydarzeń, pokazanie historii tak jakby w przód, czyli to wydarzeń, które się dopiero co, powiedzmy, wydarzeń z przyszłości, można tak to powiedzieć. Mm-hmm. Odwrotność retrospekcja. Retrospekcja to w zasadzie w większości filmów i seriali jest bardzo często dorzucana do tego. I wydaje mi się, że właśnie przez to ten serial się tak dobrze ogląda. I o co chodzi? Bo okej, no 2010 rok, 13 lat, to już trochę minęło. Ja nie będę jakoś spoilerował, bo to nie o to chodzi i też nie chcę za bardzo, bo to jest, myślę, że tutaj bardzo istotne. Ale to, co można gdzieś tam też w sieci przeczytać, co jest normalnie dostępne bez oglądania, to jest to, że cała ludzkość w pewnej chwili, w jednej chwili, cała ludzkość zatrzymała się na dokładnie 2 minuty i 17 sekund. Cała ludzkość traci przytomność po prostu. Wszyscy ludzie. Mm-hmm. I to się wiąże z tym, że wiesz, samoloty spadają, jakieś samochody się zderzają ze sobą, ludzie, nie wiem, zatrzaskują się w windzie albo nie wiem, no cokolwiek, nie? To jest takie, no nie masz na to wpływu. Ludzie nie mają kompletnie na to wpływu i niech się dzieje. Mm-hmm. I w trakcie tego, jak oni tak jakby tracą przytomność, to mają wizję, co im się wydarzy 10 lat później. Mm. Tak jakby widzą swoją przyszłość. I powiem ci, że to jest na tyle ciekawe zrobione i tak fajnie zrobione i tak wszystko fajnie poprowadzone, że z każdym odcinkiem zastanawiasz się przede wszystkim, co spowodowało to, że ci ludzie stracili tą przytomność, no nie? Mm-hmm, mm-hmm. No i ogólnie, no też, żeby nie zdradzając za dużo, chociaż pewnie mam nadzieję, że chociaż ze 3 osoby obejrzały ten serial. No to że jest tam detektyw, FBI, bla bla bla, rzecz się dzieje w Los Angeles. Oni
typowy
tam
procedural próbują, taki, no.
Może nawet nie, ale próbują po prostu dochodzić do tego, co spowodowało to właśnie takie, powiedzmy, flash forward, taki przebłysk. No i tam się dzieją różne rzeczy, że wiadomo, że to jest na przestrzeni 10 lat, że oni tracą tą przytomność w 2009 roku, a mhm. Chociaż nie, to nie jest 10 lat, sorry, ja to źle powiedziałem, a w 2010, czyli rok później widzą swoją, czyli tam nie było 10 lat różnicy, tylko rok różnicy. Trochę mi się pogmatwało. Ale widzą właśnie to, co tam się, co się z nimi będzie działo, nie? Że na przykład, nie wiem, ktoś tam umrze, ktoś tam będzie miał takie życie czy takie. I tam jest taka ciekawa rzecz, że właśnie to FBI tworzy taki serwis ogólnodostępny, gdzie ludzie wrzucają to, co oni widzieli w trakcie tego, jak stracili przytomność. Tą wizję mhm. swoją rzucają, próbują to jakoś opisać i tak dalej. I najlepsze jest to, że wizje różnych osób zaczynają ze sobą tak jakby no,
współgrać.
Grać, tak? Że wiesz, jedno wychodzi z drugiego, gdzieś tam coś się łączy, no i próbują po prostu dociec, dlaczego tak się stało i tak dalej.
No i oczywiście. No to brzmi ciekawie, ale to było w polskiej telewizji gdzieś, czy?
Było, właśnie chodzi o to, że to było na TVP wpuszczane, co prawda tam 2 albo 3 lata po światowej premierze, ale no było puszczane. Ja to oglądałem odcinek za odcinkiem i co ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć? Tak jak na początku mówiłem, że nawet jakbyśmy sobie teraz włączyli,
to tak jest z sensem.
To z sensem, można to spokojnie obejrzeć. Nie do końca mi się podobało zakończenie, bo mam wrażenie, że albo nie mieli pomysłu na kolejne sezony, albo też, bo w ogóle to jest na podstawie książki, to jest na podstawie powieści z 99 roku. Czekaj, bo tu gdzieś mam w notatkach, żeby też nic nie pomieszać. To jest na podstawie powieści z 1999 roku o tym samym tytule, napisana powieść przez Roberta J. Sawyera. I on się właśnie z taką fantastyką zajmował, takimi książkami właśnie w takim klimacie. I z tego, co czytałem, to dosyć mocno pomieszali i książka z filmem niewiele miała wspólnego, mimo tego, że pan Sawyer tak jakby tworzył też tą serię. Więc to jest nie do końca fajne w tym wszystkim, że jednak od tego pierwowzoru trochę uciekli. Ale tak jak wspomniałem, serial się nadal broni, myślę, że można to obejrzeć. Ja nie czytałem książki, więc też nie mogę powiedzieć, czy rzeczywiście zasadność powstania na przykład drugiego sezonu no, by była okej.
Okay. Znaczy powiem ci, że tak jak ja tego słucham, bo to i tak mówię, ja tego nie widziałem, ale tak jak tego słucham, jeżeli oni stworzyli wewnątrz serialu, wewnątrz uniwersum, serwis, w którym każdy może coś od siebie dopisać, coś, oni zrobili gotową wersję każdej możliwej permutacji tego zakończenia. Możesz mieć w zasadzie odcinek za odcinkiem pisany przez innego scenarzystę.
Tak.
I to myślę, się nie to... ma prawa skończyć. To takie sprytne było, powiem ci.
Sprytne, szkoda, że tego nie wykorzystali, tym bardziej, że obsada była naprawdę... Obsada była spoko. Ja wymienię ci tylko, zapisałem sobie kilka osób. To główny ten bohater, detektyw Joseph Fiennes. Wyobraź sobie, tutaj nazwisko nie jest przypadkowe.
Voldemort?
Brat Ralpha Fiennesa, czyli Voldemorta. I ogólnie z tego, co wygooglowałem, to tam było ich sześciu aż. W sensie sześcioro, może tak, o, sześcioro.
To dużo, dużo Voldemortów.
I ogólnie pana Josepha ja ogólnie kojarzę z gęby, bo widziałem go w kilku filmach, a jedyny film, który mi przychodzi na
myśl, to jest z zakochanego Szekspira.
Na przykład, ale bardziej mi się kojarzy film Wrku Bram, taki stary film.
Ale ja nie oglądałem, to nie wiem.
Co jeszcze? Jest Sonia Walger.
O, to jest, piękne.
To jest babeczka, którą można kojarzyć z Lostów, można ją kojarzyć z tego ostatniego serialu na chyba na Apple'u For All Mankind. Jeszcze nie oglądałem, ale
ją można kojarzyć z pierwszej części Bibliotekarza z 2004 roku i ja ją pamiętam z tego filmu i ojejku, jaka to jest piękna kobieta.
Tak. I jeszcze jest pan Dominik Monaghan. To jest władca pierścieni, to Hobbit.
Pippin, tak? Czy nie? Nie Pippin.
Jakoś jest. Tam. No.
Ty, który to był?
Patrz, teraz musimy sprawdzić, żeby nie było po prostu lipy, nie?
To był Mary, Pippin to był ten drugi.
Dokładnie tak.
Meriadoc, tak.
No i też w Zaginionych grał, więc tutaj obsada była całkiem spoko. Jeszcze tam kilka nazwisk by się znalazło, więc no czemu nie? Ja bym z chęcią obejrzał.
Ty wiesz co, aż zajrzę w tę obsadę. Kto tam jeszcze znany był? Czekaj, przewijam. Peyton List, o widzisz, ona mi się bardzo mocno kojarzy. No ale John Cho, on nie grał w tym? Nie grał w Lostach?
Grał tam jakiś właśnie taki Azjata, ale nie kojarzę, czy to na pewno on był. Chyba nie.
Znaczy,
chyba
to nie, żebyśmy nie wyszli na rasistów, nie, ale podobni do siebie. Peyton List, a propos, to ja zmienię serial, jeżeli pozwolisz. Peyton List to jest pani, która zagrała w serialu, który moim zdaniem też bardzo za wcześnie został zabity. To się nazywało Tomorrow People. Ludzie jutra po naszemu. W ogóle historia przezabawna, jest sobie chłopaczek, taki mały Steven, mały, no robi Amel, byczek 20 parę, nie? Któregoś pięknego dnia budzi się w łóżku swoich sąsiadów, między nimi.
Jest sobie
piękna pani sąsiadka z nieprzyzwoicie przystojnym panem sąsiadem, a on między nimi. Budzi się w ogóle wrzask, co ty robisz, wypierdalaj z mojego domu, nie? On nie wie, co się stało. I to się powtarza ileś razy, on się nagle zaczyna znajdować w dziwnych miejscach. I spotyka właśnie graną przez Peyton List Karę Coburn i Johna Younga, granego przez Luka Mitchella, też znanego z wielu, wielu różnych produkcji, którzy mówią mu: jesteś czarodziejem, Harry. I okazuje się, że gościu ma jakiś tam dodatkowy kawałek DNA i potrafi się na przykład teleportować. O innych tam umiejętnościach nie wspomnę, nie? I okazuje się, że istnieje całe podziemie tych takich ludzi, którzy potrafią się teleportować i mają też inne przymioty i są ścigani przez bardzo, bardzo złych ludzi, w tym przez doktora Jedikaja Price'a, który tam strasznie im chce krzywdę zrobić. Serial 20 chyba dwa odcinki też. Bardzo fajny, bardzo taki widowiskowy, ale no niestety za wcześnie moim zdaniem zdjęty z produkcji. No cóż, nie można mieć wszystkiego, mi się podobało. No nie każdemu pewnie musiało się podobać, skoro zdjęli. Mamy jeszcze jeden serial wpisany, to jest serial Silos. Mhm. Ja tego nie oglądałem i oglądał nie będę, bo mi to strasznie Seks Misją pachnie.
Oj, dobra, no to jest takie skojarzenie, wiadomo, no jak...
Bocian, uratowani!
Żyjemy w Polsce, więc to jest normalne, naturalne wręcz skojarzenie. Mnie się naprawdę bardzo dobrze oglądało to. To jest na Apple'u, obejrzałem cały pierwszy sezon i ja chcę więcej, bo sposób, w jaki został tam pokazany ten postapokaliptyczny świat i to, jak ludzie sobie tam radzą bądź nie radzą, jak są zamknięci w silosie, po prostu wydrążonym w ziemi. Nie pamiętam, ile było odcinków. 8, 10 pierwszego sezonu. To jest na podstawie trylogii pana Qiu Haweja, jak dobrze pamiętam. Tam był Silos, Zmiana i Pył. I po obejrzeniu, albo chyba nawet w trakcie oglądania tego pierwszego sezonu, który się nazywa Silos, musiałem skądś zdobyć e-booka wszystkich trzech części, bo Gosia zaczęła to czytać. I żeby tak jakby uargumentować to, dlaczego czekam na kolejne sezony, to, że Silos, pierwszy sezon, to jest tak naprawdę 45% pierwszej książki. A są trzy tomy, naprawdę grubaśne. I powiem ci tak, to jak się zakończył pierwszy sezon, jakie to było coś, co po prostu kopara ci do ziemi pada i ty patrzysz na tą odlatującą kamerę i na to, co tam widać na ekranie, i to dosłownie czekałeś przez cały sezon na to, żeby zobaczyć właśnie te kilka sekund ostatniego odcinka. I masz takiego powera, żeby tylko czekać na kolejne sezony. Mam nadzieję, nie wiem, czy zapowiedzieli, czy nie, ale mam nadzieję, że tak.
Nie, no jeżeli to się odbiło takim echem jak... Jeżeli to się odbiło takim echem, jak słyszałem, no i do wieczoru by się ciebie ciężko zachwycić, więc jak ty się nawet tym jarasz, to podejrzewam, że było grubo.
Ja powiem ci, że w niektórych podcastach słyszałem niezbyt pozytywne opinie, no ale jak wiadomo, opinia, każdy powinien mieć swoją, każdy może mieć swoją. Ludziom się to niektórym nie podobało. Ja jestem trochę zaskoczony, bo naprawdę klimat i to, w jaki tam sposób... To było zupełne przeciwieństwo tego, jak zostało na przykład plan przedstawiony w Wiedźminie. Tam jest wszystko sterylne i tak dalej. W Silosie coś ty. Jak ktoś się upierdolił i ktoś jest spocony, to jest nawet lepiej niż powinno. Mm-hmm. No, i naprawdę to, jak to wnętrze Silosa zostało pokazane, jak te poziomy zostały pokazane, jak te różne połączenia różnych poziomów, kto na którym poziomie, co się dzieje, jak się zejdzie tu, co się dzieje, jak wejdzie się tam. No naprawdę świetna rzecz i to, że to jest pokazana właśnie taki powiedzmy trochę Fallout, to naprawdę wciąga. Naprawdę wciąga i warto według mnie to obejrzeć.
Znaczy ja widziałem tylko fragmenty i tam jakby wychodzili właśnie na górę. Ja tylko czekałem, aż ktoś zacznie krzyczeć, że bocian jest. To wszystko jedna wielka podpucha i nas tu o mało nie wykastrowali, ale ty sobie już tycki cyganie przyprawiał, nie?
Tak,
no,
tak.
Więc no...
No ja nie mam nic więcej do powiedzenia ze względu na to, że warto to obejrzeć. Jest to na Apple'u. Można sobie kupić na miesiąc, obejrzeć. Tym bardziej, że na Apple'u jest kilka innych rzeczy też fajnych, polecanych i warto według mnie. Według mnie warto. Bo naprawdę
Może się przekonam, ale kolejkę mam taką, że nie wiem, czy w tym roku dam radę.
Nawet powiem ci, że przez to, że się Silos pojawił, to dużo dobrego... dobrego. dla rozpoznawalności tego, powiedzmy, że uniwersum, czy tego, co tam się dzieje, dużo dobrego wniosło, ale dużo złego wniosło ze względu na to, że żeby kupić trylogię książek, wiecie, takich fizycznych, normalnych, to trzeba nawet ze 4-5 stów dać, mimo tego, że jedna książka kosztowała ze 40-50 zł. Kiedyś, jak ona, bo to jest 10 lat temu ta książka chyba się pojawiła. Mogę się mylić, ale tak mi się gdzieś kojarzy. Więc tutaj, no, ci, co gdzieś tam chomikowali sobie te książki koło encyklopedii Polonika i wystawili teraz na Olixa, no to mają przynajmniej trzykrotną przebitkę.
Jest o czym bawić, faktycznie.
Tak.
No to takie propozycje z naszej strony. Bardzo chętnie posłuchamy, co wy macie do powiedzenia na ten temat. Tak. Jakbyście mieli ochotę i chęć, to zapraszamy na Patronite'a. Piszcie w komentarzach, co myślicie, jakie seriale, filmy powinny mieć ciąg dalszy, a z różnych powodów po prostu tego ciągu dalszego nie było. No i co? No i dziękujemy za poświęcony czas.
Do Dokładnie.
Usłyszenia w następnym odcinku.
Dzięki. Szybko kończymy, ale musimy,
tak,
więc...
Nie, musimy.
Więc trzymajcie się. Widzimy się i słyszymy raz, że w kolejnym odcinku, a być może złapiemy się na PGA, bo będziemy prawdopodobnie na PGA, ale też nie wiem, czy ten odcinek uda mi się wrzucić do sieci przed PGA, więc możecie to słyszeć już.
Ale z PGA też jakąś relację będziemy mieli, także nie ma.
Spróbujemy. Trzymajcie się. Hej.
Hey.